Stanach Zjednoczonych był taki sławny neurolog, nazywał się Mitchell, doktor Mitchell. Mieszkał w Filadelfii i miesięcznik Reader's Digest zamieścił kiedyś historię, którą on opowiedział. Wywiad był z nim prowadzony i historia zaczynała się tak. Doktor Mitchell, zmęczony codzienną pracą, wyjątkowo wcześnie położył się tego dnia do łóżka. Nagle obudziło go stukanie do drzwi. Gdy je otworzył, zobaczył małą dziewczynkę, ubogo ubraną i bardzo zaniepokojoną. Powiedziała mu, że jej mama jest bardzo chora i prosiła, by przyszedł i udzielił jej pomocy. Noc była mroźna i śnieżna, ale doktor, choć bardzo zmęczony, ubrał się i poszedł pod wskazany adres, gdzie zastał kobietę, jak się później okazało, chorą na zapalenie płuc. Kiedy udzielił jej już pomocy medycznej, pochwalił przy chorej inteligencję i wytrwałość jej małej córeczki. Kobieta spojrzała na lekarza bardzo osobliwie i powiedziała: ale moja córeczka umarła miesiąc temu. I dodała: jej buty i płaszcz są jeszcze w szafie, bo na razie nie znalazłam w sobie na tyle siły, by posprzątać jej rzeczy. Zdumiony, zmieszany lekarz podszedł do szafy, otworzył jej drzwi i w środku zobaczył ten sam płaszcz, jaki miała na sobie ta dziewczynka, która przyszła wtedy z prośbą o pomoc. Płaszcz był suchy i ciepły i niemożliwe byłoby, ktoś go używał tej zimowej nocy. I po tej historii dziennikarz, który zamieścił ją, zakończył tę historię dwoma prowokującymi, dającymi do myślenia pytaniami. Czy doktor został wezwany przez anioła, który ukazał mu się jako córka tej kobiety? Czy była to praca aniołów bożych na rzecz tej chorej? Kochani, kilkanaście lat temu, kiedy nagraliśmy płytę w męskim trio Głoście Radośnie, zostaliśmy zaproszeni między innymi na koncert do Kołobrzegu. W 6 osób wyjechaliśmy busem z Cieszyna w piątkowy marcowy wieczór i gdzieś w połowie drogi warunki pogodowe nagle się pogorszyły i w coraz bardziej gęstniejącej mgle widoczność spadła do minimum, co znacznie skomplikowało naszą jazdę i czyniło ją nieprzyjemną i bardzo niebezpieczną. I co gorsza, jadących samochodów w naszą stronę było prawie nic. I sytuacja stawała się bardzo poważna. My na początku, ciesząc się ze swojej obecności, żartowaliśmy, a potem, mając świadomość powagi sytuacji, zmienialiśmy się za kierownicą, ponieważ jazda w takich warunkach stawała się coraz bardziej męcząca. I zaczęliśmy się w pewnym momencie wszyscy głośno modlić po kolei, prosząc o Bożą ochronę, o Boże prowadzenie. I w pewnym momencie wyprzedził nas samochód. Wyprzedził nas i jechał przed nami. I kiedy myśmy zwalniali, on też zwalniał. Kiedy myśmy przyspieszali, on też przyspieszał. Jechaliśmy za tym samochodem kilka godzin. I w pewnym momencie, tak nagle jak się pojawił, tak nagle się rozpłynął, a myśmy z gęstej mgły wjechali w warunki normalne, gdzie mogliśmy dokończyć naszej podróży nad ranem, meldując się w Kołobrzegu. I zastanawialiśmy się, czy Bóg posłał swojego anioła, posłał swoich aniołów, by nas chronili. Siedząc w samochodzie, byliśmy o tym przekonani, że tak. I dzisiaj tak samo. Ilekroć wracamy pamięcią do tego wyjazdu, nadal uważamy, że byliśmy prowadzeni przez Bożych aniołów, których Bóg posłał, żeby nad nami czuwali. Otwórzcie Ewangelię Łukasza. Pierwszy rozdział. Strona 1094. I z tego pierwszego rozdziału chcę przeczytać fragment, jaki mamy zapisany od wiersza 26 do 28 i później od 30 do 38, 26 do 28 i 30 do 38. Łukasz pisze: a w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawida, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, Znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie, urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte, będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej i jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej. Kochany Ojcze, dziękujemy ci za to, że ty jesteś z nami, że ty się opiekujesz, chronisz nas, albo w sposób bezpośredni, cudowny, albo w sposób pośredni, czego może nieraz nie jesteśmy świadomi, a patrząc na okoliczności mówimy, że to było szczęście, albo nasze zabiegi, albo sprzybijający zbieg okoliczności. Panie, chcemy cię prosić, abyś weryfikował i nasze rozumienie, nasze wyobrażenie, i abyśmy we wszystkim potrafili doszukiwać się twojej dłoni, abyśmy we wszystkim umieli odkrywać, że ty panujesz, a przede wszystkim, Panie, byśmy tobie oddawali chwałę. A jeżeli jest coś niekoniecznie, co jest tobie wyznane, tobie oddane, prosimy cię, byś Duchem Świętym czynił w nas pragnienie powierzenia wszystkiego w twoje ręce, wpuszczenia ciebie do swojego życia i oddawanie tobie chwały. Modlimy się przez Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę, miejcie teksty otwarte. Jeżeli mamy ten tekst przed sobą, jako ci, którzy tylko czytają, bądź też jako ci, którzy zwiastowali bądź zwiastują, albo mają się podzielić pewnymi refleksjami, to bardzo często, właściwie w każdej sytuacji, za każdym razem zwracamy uwagę na trzy sprawy. Na osobę Marii, jej postawę, jaką przyjmuje słysząc poselstwo o tym, że Bóg ją wybrał. Wiersz 29, wiersz 38. Zwracamy uwagę na słowa, jakie Maria wypowiada. Wiersz 34 i 38. Wreszcie zwracamy uwagę na treść poselstwa, które słyszy od anioła Gabriela, czyli na przepowiednie o narodzeniu Zbawiciela. Wiersze 30 do 33, 35 do 37. Kochani, dzisiaj odejdę od tego tematu i od tego schematu. Jak sami być może zdążyliście się już domyśleć, kazań nie będzie o kim? O aniołach. Aniołowie są wśród nas. To jest wielkie błogosławieństwo, jeżeli mogę powiedzieć o swojej żonie, jesteś moim aniołem. Albo jeżeli mogę powiedzieć o swoim mężu, jesteś moim aniołem. Albo jeżeli mogę powiedzieć o swoich rodzicach, to są Boże aniołowie, których Bóg postawił na mojej drodze. Kochani, wierzycie w istnienie aniołów? Nie dlatego, że takie są moje oczekiwania. Być może ktoś z nas kiedyś uczył się modlitwy Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Pamiętacie tę modlitwę? Uczyliście się takiej modlitwy? Tu są już takie rozbieżności, niektórzy tak, niektórzy nie. Kochani, nie uczono mnie takiej modlitwy, ale na przykład z dzieciństwa pamiętam wiszący na ścianie pokoju obraz. Przedstawiał on anioła z potężnymi skrzydłami na plecach, idącego za dwójką dzieci, jakie przechodziły przez kładkę, jaka była położona nad rwącym potokiem, i anioł, który miał jeszcze ręce przed sobą tak podniesione. I ten obraz kształtował we mnie wyobrażenie, że istnieją takie istoty jak aniołowie i że z pewnością tak, a nie inaczej muszą wyglądać. Czy takie wyobrażenia są jedynie wspomnieniami czasów naszego dzieciństwa? Albo dowodem na bujną wyobraźnię, albo umiejętność fantazjowania. Historia prawie wszystkich narodów i kultur wskazuje, że pomimo ich różnorodności łączy ich pewien element wspólny, mianowicie wierzenie w istoty anielskie. Obojętnie jaka kultura, obojętnie jaka religia. Ten motyw jest jednym z motywów łączących. I tak na przykład starożytni Egipcjanie budowali groby swych zmarłych bogatsze i bardziej niedostępne niż swoje domy, bowiem wierzyli, że w następnych wiekach zjawią się w tych grobowcach aniołowie. Mędrcy islamscy imamowie twierdzili i twierdzą, że każdy człowiek ma dwóch aniołów przy sobie. Jeden zapisuje dobre rzeczy, drugi natomiast zapisuje złe uczynki. Obecnie coraz więcej ludzi nauki daje wiarę naukowemu prawdopodobieństwu istnienia aniołów i akceptuje, jak to mówią, możliwości egzystencji niewidzialnych istot inteligentnych. Wiecie, co mnie fascynuje? To, jak człowiek używa różnych określeń, byleby nie podać tego najwłaściwszego, najbardziej prawdziwego. Egzystencja niewidzialnych istot inteligentnych. Czy nie łatwiej powiedzieć aniołów? Jedno słowo. A czasami jesteśmy w stanie pogubić się w tych różnych przydawkach, określeniach, byleby tylko przez usta człowieka nie przeszła jedna zasadnicza sprawa związana z Bogiem i z tym wszystkim, co Bogu towarzyszy. Jakiś czas temu przeczytałem artykuł na temat katastrof komunikacyjnych. I autor przytaczał wypowiedzi ludzi, którzy jakimś cudem uniknęli śmierci, a to tylko dzięki temu, że albo spóźnili się na rejs samolotem, albo z niego nagle w ostatniej chwili z niewyjaśnionych względów, nie rozumiejąc do końca czemu, zrezygnowali. A artykuł ten zaczynał się słowami. Zdaniem matematyków anioł stróż nie jest jedynie bajeczką dla katolików. Wiecie, no tak jest, że funkcjonujemy w społeczeństwie, w którym ludzie myślą, że są tylko katolicy. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy statystyk dotyczących wypadków lotniczych, naukowcy doszli do wniosku, że istnieje siła wyższa, która pomaga nam uniknąć niebezpieczeństwa. Tą siłą mogą być aniołowie. Ale kochani, czy tylko felietony czy reportaże mają kształtować nasze poglądy na temat aniołów? Fajnie, jeżeli ktoś, kto próbuje zgłębić się w te tematy, będąc skonfrontowany z czymś, czego do końca nie rozumie, puentuje swoje wypowiedzi, swój artykuł stwierdzeniem, mamy do czynienia z aniołami albo z siłą transcendentną, która może być Bogiem. Kochani, to, co dla wielu, gdy chodzi o aniołów, jest niewytłumaczalnym zjawiskiem, co niektórzy określają jako fantazję, albo gdy chodzi o doświadczenie nadzwyczajnej ochrony, nazywają szczęśliwym zbiegiem okoliczności, Biblia nazywa po imieniu. I w oparciu o Boże Słowo, wierzący człowiek nie może mieć żadnych wątpliwości, że aniołowie pomimo wszystko naprawdę istnieją. A więc nie budujemy swojego pojmowania, wyobrażenia w oparciu o felietony, o artykuły, o wypowiedzi, ale punktem odniesienia dla wierzącego człowieka powinna być Biblia. I myślę, że dzisiaj trzeba w Kościele Bożym coraz głośniej o tym mówić. Dlatego, że nie jest to takie oczywiste, że Boże Słowo jest autorytetem, że jest jedynym punktem odniesienia. Boję się, że w życiu kogoś z nas też to nie jest takie oczywiste. Bo wydaje nam się, że Biblia zawiera wiele nieścisłości, że trzeba naszego ludzkiego rozumu, żeby to sobie wyobrazić. Czym jest mój ludzki rozum? Jestem głupim człowiekiem. Żebym siebie przedstawiał, czy stawiał ponad autorytet, który ma wszystkie autorytety pod sobą i któremu wszystko powinno być podporządkowane i który jest autorem Biblii. A więc w oparciu o co mamy budować swoje wyobrażenie, gdy chodzi o kwestię aniołów? O Boże Słowo. Mamy do czynienia z trzema charakterystycznymi cechami tego biblijnego objawienia, gdy chodzi o te istoty niebiańskie, którymi są aniołowie. Po pierwsze, gdybyśmy zestawili wszystkie informacje o aniołach, które zamieszczone są w Biblii, zorientujemy się, że mają one charakter progresywny, wzrostowy. W Starym Testamencie czytamy 108 razy o aniołach, w Nowym Testamencie już 179 razy. Jest rzeczą oczywistą, że dla uznania określonej prawdy wystarczy, aby Biblia stwierdziła ją choćby raz. Wiecie, jakby to fajnie było w procesie wychowania, gdyby rodzice powiedzieli tylko raz? Czasami w szkole pytam się, ile razy mama, tata musi ci coś mówić? Wystarczy, że nauczyciel, rodzic, ksiądz powie coś raz. I tak powinno być. Chyba, że dzieci słuchają i na którąś już kolejne nasze stwierdzenie mówią, dydzie, żeś mi to dopiero 6 razy powiedział, jak powiesz 7 raz, to będę słuchał. Wystarczyłoby, abstrahując, że Biblia coś raz powie. I więcej nie trzeba. Tutaj okazuje się, że jest 108 razy w Starym Testamencie, 179 razy w Nowym Testamencie. Jeżeli więc na temat aniołów Bóg mówi w swoim słowie aż tak często, to o wiele trudniej zaprzeczyć prawdziwości ich istnienia. Oczywiście pod warunkiem, że Biblię traktujemy jako Boże Słowo autorytet, który jest nie do podważenia. Bo jeżeli wyjdziemy z argumentami biblijnymi w rozmowie z kimś, kto Biblii nie akceptuje, to dla niego to nie jest żaden argument. Ale okazuje się, że w Kościele Pana Jezusa to też nie do końca zawsze jest argument, że tak mówi Biblia. Po drugie, z aniołami spotykamy się na obszarze całej Biblii. Wzmianki o nich nie ograniczają się tylko do pewnego okresu historii albo do pewnej księgi, albo nie jest tak, że aniołowie byli konikiem pewnych autorów biblijnych. Istnienie aniołów wspominają 34 księgi biblijne, a więc więcej niż połowa. Począwszy od najwcześniejszej, od pierwszej Mojżeszowej, aż skończywszy na ostatniej, na księdze objawienia świętego Jana. Wreszcie po trzecie. Pan Jezus w swoim nauczaniu mówi o aniołach jako o realnych istotach. Zatem zaprzeczyć ich istnieniu znaczyłoby postawienie znaku zapytania i zakwestionowania prawdziwości całej nauki o Pana Jezusa. Jeżeli Jezus mówi o aniołach i zaprzeczalibyśmy temu, to stawiamy pod wielkim znakiem zapytania i kwestionujemy całe nauczanie Pana Jezusa. Popatrzmy na ilość dowodów i zakres biblijnych faktów odnośnie aniołów. Mam świadomość, że czas jest ograniczony, więc tylko będę w stanie się prześliznąć przez ten temat. Zachęcam, byście mogli go zgłębić w domu. Ja będę podawał odnośniki. Jeżeli macie coś do pisania, zapiszcie sobie, żeby na spokojnie potem móc to wszystko przeczytać. Zaczynamy od Starego Testamentu. Stary Testament przedstawia aniołów jako realne, prawdziwe, obiektywne istniejące stworzenia. I są one stworzeniami stworzonymi przez Boga. Psalm 148, wiersz 2 i 5. Chwalcie Pana wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go wszystkie zastępy Jego, bo On rozkazał i zostały stworzone. Biblia nie podaje czasu stworzenia aniołów. Ale jak mówią bibliści, musiało to mieć miejsce przed stworzeniem świata. Biblia natomiast mówi o tym, że są dobrzy aniołowie, no i jest anioł, który się zbuntował i który został strącony. I od tego momentu jest Bożym przeciwnikiem i robi wszystko, żeby ludzi odciągnąć od Chrystusa. I patrząc na to, co się dzieje na życie wielu ludzi, można powiedzieć, że udaje mu się to rewelacyjnie. W sposób rewelacyjny udaje mu się to. Kochani, aniołowie są stworzeniami osobowymi, mającymi rozum, uczucia i wolę. Dlatego możemy o nich mówić jako o osobach, aczkolwiek nie mają ludzkich ciał, jednakże ten fakt nie podważa osobowego bytu. Nigdy i nigdzie w Starym Testamencie nie są traktowani jak złudzenia, iluzje czy twory ludzkiej wyobraźni. W 34 przypadkach, jakie zawiera sam Pięcioksiąg Mojżesza, pojawiają się zawsze jako realne stworzenia wykonujące konkretne Boże zadania. Jakie to są zadania Bożych posłańców? Bo znaczenie greckiego słowa hebrajskiego anioł to nikt inny jak posłaniec. Bóg posyłał aniołów na ziemię. Na przykład Abraham spożywał posiłek i rozmawiał z aniołami. To mamy w 1 Mojżeszowej 18 rozdział. W Pięcioksięgu Mojżesza i w Księdze Sędziów istnieje wiele miejsc, w których pojawia się anioł Jahwe, zdradzający swoją boską naturę. Anioł walczy z Jakubem, anioł rozmawia z Jozue, anioł rozmawia z Gedeonem, anioł obwieszcza narodzenie Samsona, anioł osądził Izraela po dokonaniu wbrew Bożemu prawu spisu ludności za czasów króla Dawida. 2 Samuelowa, 24 rozdział. Kiedy przeczytamy ten tekst, trudno będzie to nazwać iluzją. Prorok Izajasz wymienia serafy w 6 rozdziale. Ezechiel mówi o cherubach w rozdziale 10. Daniel wspomina Gabriela w rozdziale 9. Michał wspomina Gabriela w rozdziale 10 swojego proroctwa. Zachariasz często wspomina aniołów jako wykonawców Bożej woli, pierwszy rozdział proroctwa. Interpretatorów Bożej wizji, rozdziały od 1 do 6. W psalmach aniołowie przedstawieni są jako słudzy Boga, którzy oddają mu cześć i ratują lud Boży z opresji. To tylko tyle, gdy chodzi o Stary Testament. Czy wszystko? Nie. Pewne najważniejsze rzeczy. Popatrzmy na Nowy Testament. Poza nauką Pana Jezusa o aniołach, autorzy Nowego Testamentu potwierdzają ich rzeczywistość w jeszcze inny sposób. W Ewangeliach spotykamy aniołów przy narodzeniu. Pierw zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela to jest łącznik pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Zachariasz nie wierzy, znakiem jest to, że za nim mówił. Później mamy aniołów przy narodzeniu naszego Pana. Mamy aniołów podczas jego życia, zmartwychwstania, w niebowstąpienia. W Dziejach Apostolskich aniołowie byli zaangażowani w niesienie pomocy uczniom Pana Jezusa. Piąty rozdział Dziejów Apostolskich. Pamiętacie, anioł otwiera przed Piotrem i Janem drzwi więzienia publicznego, do którego wtrącił ich Sanhedryn. W rozdziale 12 anioł wyprowadza samego Piotra, który znalazł się w więzieniu, co było konsekwencją decyzji króla Heroda, który chciał zrobić pokazówkę następnego dnia, ale nie udało mu się. Anioł kieruje Filipem Korneliuszem w ich służbie. Rozdział 8, rozdział 10. Anioł pociesza Pawła w czasie burzy, gdy ten płynie do Rzymu, rozdział 27. W swoich listach zarówno Paweł, Galacjan, Tymoteusz, autor listu do Hebrajczyków, Piotr, jak i Juda zakładają istnienie aniołów. Ale największą komasację tekstów o aniołach mamy w Objawieniu. 65 wyraźnych referencji. Jest to więcej, aniżeli jakakolwiek księga biblijna w sobie zawiera. Tak więc cały Nowy Testament dostarcza wielu wyraźnych, niepodważalnych dowodów na istnienie aniołów. Stąd pozwólcie, że powtórzę jeszcze raz pytanie. Wierzycie w istnienie aniołów? Niektórzy w sposób zdecydowany kiwnęli głowami, że tak. Niektórzy być może mają wątpliwości. Być może niektórzy z nas mówią nie. Ale jest jedna rzecz. Jeżeli negujesz informacje o aniołach zawartych w Bożym Słowie, to negujesz całe Boże Słowo. Jeżeli neguję informację zawartą na temat aniołów, występującą w Bożym Słowie, to znaczy, że podaję wątpliwość całe Boże Słowo. Bo jeżeli Bóg w jednej rzeczy się pomylił albo nie do końca był ścisły i prawdomówny, to jaka jest gwarancja, że w pozostałych informacjach też się nie pomylił albo że jest prawdomówny? Kochani, wreszcie nauczanie Pana Jezusa. Jeżeli kogoś nie przekonują argumenty Starego Testamentu, Nowego Testamentu, więc odnieśmy się do autorytetu, którym jest Pan Jezus. Jak pamiętamy, aniołowie usługiwali Jezusowi na pustyni po jego kuszeniu przez szatana. Mateusz 4 rozdział. Kiedy w ogrodzie Getsemane Jezus toczy śmiertelny bój, pisze Łukasz, modli się o to, by ojciec oddalił od niego ten kielich, ukazuje się Jezusowi anioł z nieba, który go umacniał. Odbieram to dosłownie, nie jako przenośne albo fikcja literacka. Jeżeli tak jest napisane, to tak było. A czy on miał skrzydła, czy był biały, czy był mężczyzną, czy kobietą, co to? To nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że jest napisane, że on był, że oni są. A jak oni wyglądają? Dajmy się zaskoczyć, kiedy będziemy ich oglądać na własne oczy w niebie. Ale dajmy sobie też szansę na to, żeby mieć okazję oglądać ich na własne oczy w niebie. Przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa są obecni, odwalają kamień od grobu. Obwieścili kobietom idącym pierwszego dnia tygodnia do grobu, że Jezus powstał z martwych. Byli przy Jego w niebo wstąpieniu, komunikując, że tak jak widzieliście Go idącego, tak zobaczycie Go powracającego na obłokach. Pan Jezus mówił, że aniołowie ogłoszą nadchodzący sąd i Jego przyjście. Mateusz 24, Objawienie 14, 19. Pan Jezus mówił, że u kresu czasu aniołowie oddzielą sprawiedliwych od złych. Mateusz 13. Że będą nie tylko ogłaszali przyjście, ale będą towarzyszyć przyjściu powtórnemu Pana Jezusa. Mateusz 25, 31. Wreszcie Pan Jezus nauczał, że stan człowieka po jego zmartwychwstaniu będzie podobny do anielskiego. Czytamy Mateusz 22, albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Kochani, zazwyczaj ostatnią rzeczą, do której krytycy biblijni chcieliby się odwołać, to są właśnie słowa Pana Jezusa. W jaki zatem sposób rozprawiają się z wypowiedziami Jezusa, który przekonywująco wypowiada się na temat aniołów? Powiem wam, że kiedy doszedłem do takiego jakby podsumowania, jakie jest podejście świata do aniołów, jak to tłumaczą, to niektórzy uważają, że Pan Jezus był zwiedziony. Że wierzył w istnienie aniołów, które w rzeczywistości nie istnieją. Wiecie, najlepiej jak zrobić Jezusa wariata. Inni twierdzą, że dostosował swoją naukę do oczekiwań i prostackich wierzeń ludzi tamtych czasów. Innymi słowy, skoro ludzie wierzyli w anioły i demony, to Jezus dawał im to, czego chcieli, bo chodziło jemu o popularność. Jeszcze inni twierdzą, że to autorzy Nowego Testamentu dodali od siebie wzmianki o aniołach, gdyż sami w nie wierzyli. Okazuje się jednak, że nie tylko w tym temacie, ale względem innych zagadnień występujących w Nowym Testamencie, założenie tego rodzaju oponentów jest bardzo proste. To znaczy, powtórzę to, co już powiedziałem, jeżeli uda się podważyć autorytet Jezusa i jego prawdomówność w tym, co mówił o aniołach, to można zakwestionować prawdomówność Biblii w wszystkich innych pozostałych tematach. Jezus wierzył w istnienie aniołów. On wiedział, że oni istnieją. Skąd? Bo przecież był przy ich stworzeniu. Bo ich widział. Bo od nich przyszedł na ziemię. Bo oni mu służyli, bo on wiedział, z kim miał do czynienia. Odwołuje się do doświadczenia. Do swoich przeżyć. Więc jest autorytetem. Bo wie, co mówi. To nie jest informacja nabyta, to jest przeżycie, którego doświadczy. Nie dziwmy się więc, że dawał wyraz temu w swoim nauczaniu. Jaka jest ich rola i zadanie dzisiaj w takim razie? Przede wszystkim pomagają wierzącym. Hebrajczyków 1:11. Aniołowie są duchowymi posłańcami pomagającymi, otaczającymi opieką tych, którzy mają otrzymać zbawienie. To jest tłumaczenie dynamiczne. Chronią i czuwają nad bezpieczeństwem. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Pana boją. Doświadczyliśmy nieraz tego bezpieczeństwa. Aniołowie, wiecie, i to dla mnie jest takie najbardziej radosne, co wcale nie znaczy, że pozostałe się nie liczą. Ale wyobrażacie sobie, jaka radość jest w niebie, kiedy nawróci się jeden grzesznik? Jakie aniołowie mają tam, jaką, wybaczcie, imprezę w niebie? Pozwól, że postawię ci pytanie. Czy dałeś aniołom okazję, żeby cieszyli się z twojego nawrócenia? Czy aniołowie w niebie cieszyli się z twojego powodu? Jeżeli nie, to daj im okazję ku temu. Ale nie, że chcesz ich zadowolić, żeby się cieszyli, tylko chodzi o to, że coś robimy dla siebie. Aniołowie obserwują odkupionych ludzi. Bibliści mówią, że tworzymy pewną arenę, na której się dzieje życie, a oni z góry patrzą. Jestem przekonany, że kibicują, gdy chodzi o naszą wytrwałość, o naszą wierność. I wiecie, coś, co dla mnie jest niesamowicie podnoszące. Są obecni przy śmierci wierzącego i prowadzą go do wieczności. To są Boży posłańcy, których Bóg posyła po duszę człowieka, który umiera, będąc pojednany z Bogiem. Jeżeli przyjdzie ci umrzeć, tobie i mnie, damy sposobność ku temu, żeby Bóg posłał swoich posłańców po mnie i po ciebie? To są pytania, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Od tak sobie. To są pytania, na które odpowiedzi tylko my znamy. I Bóg. Kochani, nie ulega wątpliwości, że Bóg nie musi się posługiwać aniołami. On może wszystko wykonać samodzielnie. Wydaje się jednak, że przy wielu okazjach Bóg wybiera pośrednictwo aniołów. Pomimo jednak tego pośrednictwa wierzący człowiek zdaje sobie sprawę, że to Bóg jest sprawcą wszystkiego, czy to bezpośrednio, czy też za pośrednictwem aniołów. I ostatnia, bardzo praktyczna rzecz, gdy chodzi o to kazanie. Czy jest coś, czego możemy nauczyć się od aniołów? Otwórzcie Biblię. Kochani, obyśmy tak, jak aniołowie oddawali Bogu chwałę i wielbili Boga. Psalm 148, wiersz 1 i 4. Przepraszam, wiersz 1 i 2. Alleluja, chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go wszystkie zastępy Jego. Możemy nauczyć się oddawać Bogu chwałę, tak jak to robią aniołowie. Obyśmy tak jak oni oddawali Bogu cześć. Księga Objawienia Jana, rozdział 5, gdzie w wierszach od 8 do 13 czytamy tak. A gdy ją wziął, upadły przed Bogiem barankiem cztery postaci, 24 starców, każdy z nich miał harfę, złotą czaszę, pełną wonności, są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski, kapłanów będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysięcy tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, pod ziemią, w morzu, wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, barankowi, błogosławieństwo, cześć, chwała, moc na wieki wieków. Czyli możemy uczyć się od nich oddawania Bogu czci. Obyśmy tak jak oni cieszyli się z Bożego stworzenia. Nie będę już czytał, podam odnośnik. Job 38, 6, 7. Obyśmy tak jak oni służyli Bogu w posłuszeństwie. Bóg ich posyła. O jednej rebelii czytamy w niebie, która więcej nie miała miejsca. Ale czegokolwiek Bóg oczekuje do aniołów, oni to robią. I obyśmy tak jak oni codziennie przebywali w Jego obecności. Kochani, to nie jest przymus. O tym mówił Daniel. To jest przywilej. Przebywanie codzienne w obecności Boga. Tak jak aniołowie. Codziennie przebywają w Jego obecności. Mamy się więc czego nauczyć od aniołów. Ale też Bóg chce, żebyśmy byli aniołami jedni dla drugich. Żebyśmy pomagali sobie nawzajem. Żebyśmy byli takim Bożym, przedłużoną Bożą ręką. To tyle refleksji, gdy chodzi o anioły. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Panie, chcemy Tobie dziękować za to, że funkcjonujemy pośród świata, którego nie jesteśmy w stanie dotknąć, zobaczyć, nie jesteśmy w stanie wyrazić. Ale dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty jako Stwórca stworzyłeś też istoty, które Tobie są posłuszne, Tobie są oddane i które nieraz są takim Twoim wyciągniętym ramieniem, gdy chodzi o Twoją ochronę dla nas, o Twoje prowadzenie, o Twoje zachowanie. Dziękujemy Ci, że to, że wiele razy nic nam się nie stało złego, nawet nie mamy świadomości sytuacji, które były dla nas niebezpieczne, to była też i Twoja zasługa, ale też działanie aniołów, których posyłałeś. Panie, chcemy Tobie dziękować, że nie tylko w Twoim Słowie mamy dowody na ich istnienie, nie tylko, że mamy wierzyć, że tak jest, jeżeli mamy wątpliwości, prosimy, byś Duchem Świętym je zabierał i aby nawet w tym, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, nie było takiego momentu, który podważałby wiarygodność Twojego słowa, ale Panie, abyśmy przyjmowali, że tak jest. Ale też, Panie, byśmy byli zachęcani, patrząc na ich rolę i zadanie, i byśmy umieli czegoś się od nich nauczyć, gdy chodzi o ich postawę względem Ciebie. Posłuszeństwa, poddania, spędzania czasu, oddawania Tobie chwały, wypowiadania słów uwielbienia. Panie, abyśmy patrząc na to, co się dzieje wokół nas, dostrzegali też ludzi, którzy potrzebują takiej Twojej pomocy i jeżeli chcesz, abyś czynił z nas takich Twoich aniołów w ludzkiej postaci. Dziękujemy Ci, że mówiłeś do nas. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy prosić Cię o Twoje błogosławieństwo, Twoją obecność, kiedy będziemy przeżywali pamiątkę wieczerzy. Dziękujemy Ci za to, że w Twoim pokoju będziemy mogli rozchodzić się do domów. Panie, chcemy Cię prosić o to, byś błogosławił ten szczególny tydzień, który jest przed nami. Panie, spraw, żeby w tym nawale obowiązków, w tym sprzątaniu, pieczeniu, przygotowywaniu, żeby nikt z nas nie zatracił tego, co najważniejsze. Radości z oczekiwania Twojego przyjścia, radości, która wypływa nie z okoliczności, ale z osoby, którą Ty jesteś. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych, którzy potrzebują Twojego wsparcia, Twojego dotknięcia. Panie, jesteśmy tylko tymi, którzy mogą się o nich modlić i chcemy się modlić jeszcze bardziej intensywnie. Chcemy Cię, Ojcze, prosić o to, abyś Ty sam i w szczególny sposób dotykał się Marysi. O pokój dla jej serca, ale też, Panie, o uleczenie jej ciała. O to samo pragniemy prosić dla Gosi. Panie, o takie wyciszenie i o to, byś dawał jej świadomość tego, że jest ukryta w Twoim ręku. Chcemy Cię prosić o Natalię z Istebnej po operacji. O Panią Hanię ze Ślezienia, o wzmocnienie dla niej. O Pana Janka w czasie leczenia. Pana Józka, Jasia. Panie, chcemy Cię prosić o tych, którzy chorują, leżą w szpitalach, w domach. O tych, którzy są pogrążeni w żałobie. Panie, chcemy Cię prosić o rodzinę Czyżów z Chałupiańskiej. O takie posilenie, wzmocnienie, a przede wszystkim, Panie, żeby mogli w tym wszystkim dostrzec też Ciebie i Ciebie się uchwycić. Chcemy Cię prosić, Panie, o nasz kraj. Ty wiesz, że jesteśmy zaniepokojeni bardzo często, sami nerwowi, kiedy komentujemy to wszystko, co się dzieje. Chcemy Cię, Panie, prosić o to, żebyś dał pojednanie, żebyś dał pokój, żebyś zabrał pychę z serca ludzi, żebyś dał pokorę. Panie, żebyś mobilizował Kościół, żeby wstawiał się u Ciebie za nasz kraj. Chcemy Cię, Panie, prosić, żeby Kościół zwiastował Twoje słowo, konfrontował ludzi z Tobą. Panie, dziękujemy, że możemy to wszystko przynosić przed Twój tron, że możemy prosić o nasz zbór, możemy prosić o nasze domy, nasze rodziny. Dziękujemy. Weź sobie chwałę i cześć, bo jesteś tego godzien, a modlimy się, Ojcze, o to przez Jezusa Chrystusa. Amen.